Cześć, ja nazywam się Joanna Toła-Pieńczak i zapraszam Ciebie do świata Slow Talks, w którym zachęcam do tego, żeby robić mniej, ale uważniej i bardziej świadomie, żeby porzucić życie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. I w dzisiejszym odcinku chcę rozbroić na czynniki pierwsze taką tezę, że abyśmy my byli szczęśliwi, potrzebujemy również cieszyć się ze szczęścia innych osób. I wbrew pozorom, to często wcale nie bywa łatwe. No bo bywają takie momenty, a może masz tak dosyć często, że widzisz kogoś, kto podróżuje, kto osiąga sukcesy zawodowe, ma fajną rodzinę, partnera, partnerkę, generalnie układa mu się w życiu, a za każdą dobrą rzeczą, która przychodzi do tej osoby, ty czujesz wewnętrznie jakieś ukłucie. Tak jakby tobie czegoś brakowało, albo tak jakby szczęście tej osoby było niewspółmierne do tego, jaki poziom szczęścia jest obecnie w Twoim życiu. Szczególnie to się uwypukla, kiedy my mierzymy się z jakimiś problemami, kiedy rzeczy idą nie po naszej myśli lub kiedy marzenia, które bardzo, bardzo długo są w naszych sercach, jednak z jakiegoś powodu się nie realizują. I to, co chcę podkreślić na początku, to, że to uczucie ukłucia, jakiejś takiej wewnętrznej niezgody, jakiegoś wewnętrznego dysonansu jest czymś normalnym i można z tym pracować. I warto też z tym pracować, dlatego że ta nieumiejętność zgody na szczęście innych osób to taki jakby brak zgody na to, że dobro po prostu może gdzieś w świecie sobie istnieć. A kiedy przychodzi ten moment, że w taki naturalny, życzliwy, prosto z serca sposób potrafisz cieszyć się szczęściem innych, to możesz sobie wyobrazić, że tak jakby świeże powietrze wpadało przez otwarte okno do ciebie i również to szczęście zaczynało dotykać i twoje życie. Bo wtedy nasze takie wewnętrzne emocje przestają żyć w schemacie moje szczęście kontra szczęście innych osób. I o tym, dlaczego czasem tak trudno cieszyć nam się ze szczęścia innych osób, jakie mechanizmy rządzą naszymi głowami i co możemy z tym zrobić, żeby właśnie otworzyć okno i wpuścić to szczęście do naszego życia, o tym właśnie opowiem Ci w dalszej części tego odcinka. Bo bardzo mocno wierzę, że rozbrajanie takich mechanizmów na czynniki pierwsze może wprowadzać więcej lekkości do naszego życia i więcej energii. A propos tej energii, to 25 listopada o godzinie 19 zapraszam Cię na darmowy webinar, który poprowadzę i pokażę Ci 7 błędów, które niezauważalnie każdego dnia mogą odbierać Ci tę energię, motywację i taki wewnętrzny spokój. I podczas naszego spotkania dowiesz się, jak rozpoznawać te błędy i co z nimi zrobić, żeby właśnie z nową, odświeżoną energią wejść w nowy rok. Link do zapisu na darmowy webinar zostawiam w opisie odcinka, a teraz zapraszam na rozkminę o tym, dlaczego czasem tak trudno cieszyć się nam szczęściem innych osób. No i dobra, pierwsza rzecz to tak zwany mechanizm porównań społecznych. I w psychologii Leon Festinger opisał teorię porównań społecznych, czyli fakt, że każdy z nas do kogoś się porównuje. I porównujemy się do innych osób przede wszystkim, żeby ocenić siebie, jak my wypadamy na ich tle i żeby mieć taki punkt odniesienia, w jakim momencie jesteśmy w życiu. I takie poszukiwanie punktu zaczepnego, żeby móc odnieść się do czegoś, wbrew pozorom wcale nie jest złe, ale zaczyna być szkodliwe, kiedy my porównujemy się w górę i wychodzimy z takiego poziomu braku i niedostatku. Czyli patrzymy na osoby, które być może mają więcej doświadczenia, więcej zarabiają, więcej osiągnęły, są młodsze, a zwiedziły więcej krajów niż my. I kiedy to porównywanie zaczyna w nas wywoływać właśnie takie trudne emocje, zazdrość, uczucie niepełności, uczucie niespełnienia, uczucie, że życie przelatuje mi przez palce i w zasadzie nic w moim życiu nie osiągnąłem. A ja zawsze w takich momentach mówię, że skoro jesteś w tym miejscu, skoro masz teraz nawet możliwość słuchania tego, co do ciebie mówię, to znaczy, że już bardzo dużo rzeczy dobrych wydarzyły się w twoim życiu. Tylko my czasami właśnie przez taką chęć gonienia ciągle za czymś, chęć zdobywania kolejnych rzeczy, zapominamy, jak dużo rzeczy już udało nam się osiągnąć. I tym bardziej, jeżeli nasza samoocena jest niska, jeżeli nasza pewność siebie nie jest zaopiekowana, to my mamy jeszcze większą skłonność do porównywania się i patrzenia na osiągnięcia innych, no tylko też przez pryzmat tego wierzchołka góry lodowej, bo my bardzo często porównujemy nasze kulisy do czyjejś premiery. Widzimy tylko efekt, za którym stoi pewnie praca, pewnie jakieś poświęcenia, pewnie jakieś trudne wybory, których musiała ta osoba dokonać. I my po prostu widzimy kogoś, kto jest w jakimś miejscu, ale nie bierzemy pod uwagę tego, jaka była droga tej osoby do tego miejsca. I niestety w takim momencie odpala się mechanizm, w którym cudze szczęście przypomina nam o naszym braku albo naszych nieosiągnięciach, albo o tym, że ciągle upływa czas, a my teoretycznie stoimy w miejscu. I z jednej strony my w naszych rozkminach możemy zatrzymać się w tym momencie, czyli patrzeć na cudze szczęście przez pryzmat naszych braków i ciągle porównywać się z innymi, zamiast na przykład porównywać się z tym, co nam się udało w skali tygodnia, miesiąca albo roku, gdzie byliśmy rok temu, a w jakim miejscu już jesteśmy teraz. Ale ten mechanizm może pociągnąć dalsze konsekwencje. I w taki sposób właśnie rodzi się hejt. I hejt często jest projekcją, bo my widzimy w innych osobach to, co w nas jest niezrealizowane. I to po prostu nas wkurza. Czyli jeżeli ktoś mówi, nie cierpię, jak ktoś się chwali, może równie dobrze oznaczać, że tak naprawdę w środku bardzo by chciał być chwalonym, ale nie widzi, za co to chwalenie mogłoby nastąpić. I tutaj wchodzi kolejny mechanizm dysonansu poznawczego i hejt właśnie jest bardzo często tym spowodowany. Dlatego można wyobrazić sobie taką sytuację. Chcesz więcej podróżować, ale nosisz w sobie pewnego rodzaju przekonania. Być może, że podróże są drogie, albo są niebezpieczne, albo że potrzeba bardzo dużo wysiłku, żeby wyjechać w podróż. Lub że nie ma sensu pojechać na kilka dni, tylko jeżeli mówimy o podróży, to potrzebujemy wyjechać na 2, 3 albo 4 tygodnie. Masz w sobie nadbudowane przekonania, które pochodzą z Twojego dzieciństwa, z Twoich doświadczeń, z głosów osób, które były w Twoim najbliższym otoczeniu. I okej, każdy z nas te przekonania nosi. Ale w momencie, kiedy pojawia się mocny dysonans poznawczy, czyli zaczynasz przeglądać social media i nagle widzisz osobę, która jest dosyć podobna do ciebie. Pracuje na etacie, ale podróżuje. I nagle tutaj odpala się lampka i myślisz, no ale chwila, chwila, ona pracuje na etacie i tak dużo podróżuje? Jak to jest możliwe? I zaczynają pojawiać się kolejne wątpliwości. Ta osoba mówi, że podróżowanie wcale nie jest drogie i pokazuje nawet dokładne rozliczenia, co ile kosztuje. Potem dodaje, że w zasadzie można w fajny sposób zorganizować 3-dniowy wyjazd i wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jak urlopu, by zwiedzić kilka miejsc w ciągu roku. W tobie narasta ten dysonans poznawczy, dlatego że w twoim świecie okupionym twoimi przekonaniami nie da się tanio, nie da się na etacie i nie da się często. Więc ty w obronie siebie odpalasz taki mechanizm, który ma spowodować, że ktoś nie zakłóci twojego świata. Bo w tym momencie ktoś pokazuje ci, że rzeczywistość może wyglądać inaczej. Więc w ramach obrony potrzebujesz zakwestionować to, co mówi ta osoba. I wtedy mogą pojawiać się komentarze, że ktoś na pewno dostał pieniądze od rodziców, że na pewno tyle te podróże nie kosztują, że ktoś ma sponsora, który sponsoruje te podróże, albo że wcale pewnie te podróże nie są takie fajne, bo to niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie zobaczyć tyle miejsc. To działa jak mechanizm obronny. I wtedy zaczynamy, żeby móc poradzić sobie z tym dysonansem poznawczym i z tymi trudnymi emocjami, reagować w sposób agresywny, atakować tą drugą osobę. Nasz świat się zburzy, jeżeli my przyznamy, że nasze przekonania były błędne. Dlatego w takim pierwszym odruchu łatwiej nam nic nie zmieniać, nie zgadzać się z tą inną rzeczywistością i zamiast tego obrażać drugą osobę, złościć, wytykać jej błędy i wmawiać sobie, że jest to niemożliwe, żeby pasowało to do naszej narracji. No i tak, jak ten dysonans poznawczy się uruchamia, to żeby zneutralizować te trudne i niewygodne uczucia i to takie pytanie z tyłu głowy, dlaczego oni mogą, a dlaczego ja nie mogę, no to uruchamiamy też sobie ironię, uruchamiamy złośliwe komentarze, uruchamiamy docinki, bo to jest sposób na poradzenie sobie z tymi trudnymi emocjami. I gdzieś przeczytałam takie mocne zdanie, że to nie jest tak, że hejter nienawidzi ciebie, tylko on nienawidzi siebie patrząc na ciebie, bo ty pokazujesz mu coś, czym on chciałby żyć, ale z jakichś powodów to się nie dzieje. Do przemyślenia i do poobserwowania, jakie uczucia wywołują was osoby albo sytuacje, w których być może wy chcielibyście być, albo osoby, jakimi wy chcielibyście być, ale z jakiegoś powodu być może wasze przekonania was blokują. Bo jeżeli pojawia się właśnie ta ironia, wyśmiewanie, ocenianie, no to może być mocny znak, że ten dysonans poznawczy zaczyna być po prostu nie do zniesienia. No i trzeci mechanizm to tak zwany mechanizm niedostatku emocjonalnego. Jeżeli my czujemy się niespełnieni, jeżeli mamy na koncie x niepowodzeń, to szczęście, które towarzyszy innym osobom, może wywoływać w nas to uczucie pustki i jeszcze bardziej pogłębiać uczucie niespełnienia. I pamiętam taką sytuację. Wysłałam bliskiej mi osobie kilka lat temu wiadomość głosową i byłam w takim momencie życia, gdzie naprawdę po prostu szłam przez piękne otoczenie, wszystko dookoła się zgadzało, wszystko w mojej głowie się zgadzało. To był taki moment, mam nadzieję, że czasem masz takie momenty, taki moment, w którym nie ma problemów, wszystko poszło zgodnie z planem i jest takie nawet chwilowe, ale napełnienie uczuciem, że wszystko w tym momencie się zgadza. I po prostu wymieniałam z tą osobą cyklicznie wiadomości głosowe i w przypływie tych dobrych emocji postanowiłam podzielić się tą moją radością. I myślę, że to było takie 10 minut nagrania niekończącego się szczęścia i radości. Minął tydzień, cisza. Minęły 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc i cisza. Napisałam do tej osoby i zapytałam, czy wszystko jest ok. I po jakimś czasie ona mi przyznała, że w momencie, kiedy dostała ode mnie tą głosówkę wypełnioną szczęściem i radością, była w tak czarnej dupie i w tak trudnym momencie, że nie była w stanie emocjonalnie dźwignąć tego, jak dobrze, jak mi jest dobrze. Mimo że darzy mnie ogromną sympatią, mimo że mnie wspiera, mimo że mi kibicuje, te uczucia właśnie pustki i niedostatku, które pojawiły się słuchając tego, co ja do niej mówiłam, były dla niej zbyt trudne i ona musiała tą wiadomość przerwać i musiała się od tego zdystansować, żeby móc poradzić sobie z tym, z czym ona aktualnie się mierzyła. I ten mechanizm niedostatku emocjonalnego jest kolejnym mechanizmem obronnym, dlatego że jeżeli w jakiś sposób słysząc o tym szczęściu i radości innej osoby, właśnie takie emocje się w tobie pojawiają, to jest bardzo duży sygnał do tego, że potrzebujesz zaopiekować się swoimi potrzebami. Potrzebujesz zauważyć, jakie obszary w twoim życiu, w twojej codzienności nie dostają dostatecznej opieki, nie dostają dostatecznej uwagi. I pogłębiany w ten sposób jest brak, który tym bardziej będzie powodować trudność w odczuwaniu szczęścia, współodczuwaniu szczęścia z innymi osobami, nawet jeżeli je kochasz. I tak czasem jest trudno przyjąć szczęście drugiej osoby, kiedy my jesteśmy w tym nieszczęśliwym punkcie, ale myślę, że warto próbować, albo warto na chwilę się zdystansować i właśnie przyjrzeć się temu, jakie obszary w naszym życiu wołają o uwagę. No i właśnie, co możemy z tym zrobić, żeby inaczej reagować na to szczęście szczególnie bliskich nam osób? No, pierwszym krokiem będzie zauważenie. Zauważenie tego, jak reagujemy i co się w nas takiego zadziewa, kiedy widzimy to szczęście innych. Warto głośno powiedzieć, że coś nas ukuło. Warto przyznać, że poczuliśmy jakąś zazdrość, warto przyznać, że poczuliśmy jakąś złość albo właśnie jakąś niewygodę, bo nazwanie emocji, które czujemy, nazwanie tej sytuacji pomaga obniżyć trochę taki ładunek emocjonalny tego, co dzieje się w środku. Wyrzucenie jakichś myśli na zewnątrz pomaga w oswojeniu ich, w jakimś okiełznaniu, bo jeżeli my coś nazwiemy, to o wiele łatwiej może być podjąć jakieś działania, żeby zaopiekować się tą emocją i żeby zrozumieć, skąd w ogóle ona wynika. I to nie chodzi o to, żeby w każdym momencie być taką osobą, która zakłada ten fałszywy uśmiech i cieszy się ze szczęścia innych, mimo że w środku się gotuje, bo możesz nie w pełni cieszyć się z awansu nowej pracy przyjaciółki, jeżeli na przykład ty właśnie straciłaś swoją, ale ważne jest, żeby to nazwać, żeby to zauważyć i żeby zrozumieć, z czego wynikają takie uczucia, zanim przerodzą się w coś groźniejszego, jak hejt, jak chęć odcięcia, albo jak upatrywanie w drugiej osobie samych najgorszych rzeczy. Druga rzecz to zrozumienie, co mi dana sytuacja pokazuje. Jeżeli w jakichś momentach, widząc właśnie u kogoś to szczęście, albo zachwyt, albo kolejny sukces, czujesz, że coś ci nie gra wewnętrznie, to możesz się zastanowić, czy to jest coś, czego ty również pragniesz, albo czy to jest coś, co utraciłeś i z jakiegoś powodu nie wiesz, jak do tego wrócić. Czy może chcesz tego samego, ale czy też jesteś gotowy, gotowa na to, żeby dokonać zmiany i zainwestować energię po to, żeby spróbować chociaż trochę ruszyć w kierunku tego, na czym najprawdopodobniej i tobie zależy. I można potraktować to cudze szczęście, te momenty, w których leciutko zakłuje, nie jako coś, co nas boli, ale jako taką swoistą mapę pragnień. Jeżeli gdzieś nasza uwaga mocniej się zatrzyma, jeżeli poczujemy nawet coś niewygodnego, jeżeli pojawi się ten dysonans poznawczy, to warto się zatrzymać i powiedzieć sobie: okej, a może jest to, do czego ja również chcę dążyć. i zacząć rozkminiać, co takiego musiałoby się wydarzyć, żebym ja w moim świecie też w jakiś sposób, oczywiście po swojemu, mogła urzeczywistnić te elementy, które wywołują we mnie jakieś mocniejsze emocje u drugiej osoby. I trzecia rzecz to, no, to bardzo ładnie się nazywa, praktyka takiej empatycznej radości, bo empatia to nie będzie tylko i wyłącznie współodczuwanie, wchodzenie w buty drugiej osoby w tych sytuacjach, które są trudne, ale empatią będzie również doświadczanie radości razem z tą drugą osobą. Czyli taka zdolność do współradowania. Ładnie to brzmi, współradowanie. I tu ciekawostka, bo kiedy my cieszymy się, właśnie współradujemy z drugą osobą, to w naszym mózgu zachodzą procesy tak, jakby to przydarzało się nam. I nasz mózg naprawdę zaczyna to czuć, a to uruchamia szereg reakcji chemicznych w naszym organizmie. I w takim momencie na przykład uwalniana jest i dopamina, i oksytocyna, czyli neuroprzekaźniki odpowiadające za przyjemność i budowanie więzi. Dlatego tak naprawdę, jeżeli ktoś odnosi sukces i my będziemy współradować się razem z tą osobą, to również sobie dajemy coś dobrego i możemy ze szczęścia tej drugiej osoby zacząć się również korzystać. I w buddyzmie jest takie piękne słowo na tą empatyczną radość. I to słowo brzmi mudita. Też pięknie brzmi współradość, mudita. I w praktyce chodzi o taką czystą radość, pozbawioną zazdrości, pozbawioną złości, pozbawioną porównywania się i rywalizacji. I w tej postawie chodzi o to, by pielęgnować takie podejście, że nam jest dobrze w momencie, kiedy widzimy, że komuś dobrze się wiedzie, nawet jeżeli u nas bywa różnie. I w prosty sposób można sobie trenować, uczyć się tej mudity. I na przykład, kiedy następnym razem usłyszysz od kogoś albo będziesz oglądać na Instagramie rzeczy, kiedy komuś się coś udało, kiedy ktoś pokonał jakieś swoje trudności, kiedy ktoś otrzymał coś, o czym marzył, to zamiast takiej myśli automatycznej, ona ma lepiej, ja tego nie mam, znowu jej się udało, ciekawe, co zrobiła, że jest w tym miejscu, pomyśl sobie po prostu, no i fajnie, niech się jej wiedzie, niech będzie szczęśliwa, niech to dobro niesie się dalej w świecie, bo to będzie taki pierwszy krok, żeby to szczęście zapraszać i do siebie. I ja też bardzo mocno wierzę, że praktykowanie wdzięczności i doceniania powoduje, że my mamy coraz więcej powodów do niej. Bo jeżeli będziemy się zatrzymywać i dostrzegać, co już dobrego jest w naszej codzienności, jak to, że wstaliśmy i nasze ciało czuje się dobrze, jak to, że mieliśmy chociaż chwilę na poranną kawę albo w drodze do pracy ktoś się do nas uśmiechnął, kiedy zaczniemy zauważać te drobne momenty, nie oczekiwać tylko tych wielkich, wzniosłych sukcesów, to coraz więcej tego szczęścia i do tej radości będzie do nas przychodzić, bo po prostu staniemy się po pierwsze bardziej otwarci na nie, a po drugie bardziej uważni. I nagle może się okazać, że właśnie te codzienne, proste czynności, do których przywykliśmy, że po prostu są dostępność produktów, które mamy, wygoda, która jest w domu, nagle na nowo staną się powodami, z których my możemy się cieszyć. I znowu nie chodzi o to, żeby porównywać się z tym, kto ma gorzej i z tym, kto ma lepiej, tylko po prostu zacząć doceniać, jakie sami możliwości tworzymy sobie już teraz w życiu i otwierać się na to, że z każdym nowym dniem może chociaż 1% tego szczęścia więcej do nas przychodzić dzięki naszym decyzjom, naszym wyborom i dzięki temu, że my będziemy również cieszyć się ze szczęścia innych osób. Na koniec odcinka zostawiam Cię z takim pytaniem i z refleksją, zachęcam do małej rozkminy. Kiedy ostatni raz ucieszyłeś się, ale tak naprawdę ze szczęścia drugiej osoby? Pomyśl sobie o tym, pomyśl sobie o takich sytuacjach, pomyśl w ogóle, jak reagujesz wtedy, kiedy widzisz, że komuś się wiedzie i świadomie obserwuj swoje reakcje, bo świadomość jest pierwszym kluczem do tego, żeby zacząć coś zmieniać. I słuchaj, jak 25 listopada o 19 masz przestrzeń, to zapraszam Cię jeszcze raz na webinar o 7 błędach, które powtarzamy w naszej codzienności, często nieświadomie, przez które ucieka spokój, motywacja i energia. Pogadamy o tym, jak właśnie zauważać te rzeczy i co zrobić, żeby było ich mniej w naszej codzienności. A tymczasem życzę Ci wspaniałego czasu i do usłyszenia w kolejnym odcinku Slow Talks.